wprowadzono oskarżonego na salę.
Procesy, jakich nie znacie.
Greiser, spokojny, zasiadł na ławie oskarżonych, za nim dwóch milicjantów. Greiser wygląda dobrze, trzeba powiedzieć. Jest ubrany w popielatą marynarkę, ma taką zupełnie sportową koszulę bez krawatu, całkiem po sportowemu udziany. W tej chwili właśnie wyjął z kieszeni okulary i przeciera je. Wszedł na salę wraz z aktami w ręku, położył na ławie oskarżonych przed sobą akta i w tej chwili zupełnie spokojnie czyści owe okulary. Obrońcy zajęli przed nim miejsca, to znaczy, przypominam, doktor Kręglewski i doktor Hejmowski, adwokaci z Poznania.
Adwokaci wyznaczeni z urzędu prosili ministra sprawiedliwości o zwolnienie z obowiązku obrony niemieckiego zbrodniarza. Bez skutku. Stanisław Hejmowski przejdzie do historii jako heroiczny obrońca w procesach poznańskich w 1956 roku.
Aula Uniwersytetu Poznańskiego została zamieniona na salę sądową. Organy auli zostały przykryte czerwoną draperią z białym orłem na tle tej draperii. Na podium wybudowano miejsca dla trybunału, prokuratorów, adwokatów, no i oczywiście ławę oskarżonych.
Posiedzenie otwiera prezes Najwyższego Trybunału Narodowego, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Barcikowski. W skład trybunału wchodzi trzech sędziów zawodowych i czterech ławników.
W imię zasad ludzkiej konstytucji człowieczeństwa, w imię poniewieranej godności ludzkiej,
przemawia prokurator Jerzy Sawicki.
I na obszarze okupowanej Polsce najbardziej była dotknięta. Będziemy my, oskarżycieli, prosili sądu o statuowanie zasady crimen lege humanitarne.
Namiestnik kraju Warty chciałby obrona Festung Posen, twierdzy Poznań, trwała do ostatniej kropli niemieckiej krwi. Sam tchórzliwie uciekł z miasta. Został zatrzymany przez żandarmerię amerykańską 16 maja 1945 roku. Greiser przebywał w różnych aresztach, często chorował. Przeszedł nawet dwie operacje ucha. 30 marca 1946 roku Amerykanie przekazali Artura Greisera polskim oficerom.
Wohin, wohin.
Na przesłuchanie. Dostaniesz jednoosobową celę, miskę, akt oskarżenia, będziesz mógł się bronić.
Polskim zwyczajem było sądzenie hitlerowskich zbrodniarzy w miejscach, w których popełnili zbrodnie. Greiser nieraz przemawiał w auli uniwersyteckiej i w operze. Listopad 1939 rok.
Co nas interesuje na tym starym niemieckim obszarze? To urzeczywistnienie polityki Führera na wschodzie. W kraju Warty istnieje tylko jeden nacjonalsocjalistyczny program. Realizacja wszystkich wskazań opatrznościowego Führera.
W tym samym czasie gestapo rozstrzeliwało mieszkańców Chodzieży, Budzynia, Ujścia, Szamocina, Margonina, Kościana i Konina. Strzelało nie tylko SS, ale również Wehrmacht. Jarosław Burchardt, historyk.
Przywieziono już z sobą tak zwane listy proskrypcyjne gestapo, które lokuje się w Poznaniu w słynnym domu żołnierza na dzisiejszej ulicy Niezłomnych. Mamy aresztowania wśród powstańców wielkopolskich, wśród inteligencji, których trzeba zlikwidować. Greiser gra pierwsze skrzypce.
Rok później, w październiku 40 roku, Greiser wygłosił w Poznaniu coś w rodzaju modlitwy.
I chyba...
Greiser mówił o ofiarach polskiego terroru, których pamięć winna zagrzewać potomków krwiożerczych Germanów do bezwzględnej walki o przyszłość tysiącletniej Rzeszy.
W innej mowie w zakładach Cegielskiego Greiser przekonywał robotników, że ich zadaniem jest praca na rzecz wojennej gospodarki niemieckiej.
To była kompletnie inna koncepcja niż przyjęta na Pomorzu Gdańskim przez Forstera. O ile Forster wykorzystywał każdy niuans w prawie niemieckim, żeby wciągnąć...
Mówi profesor Maciej Franz.
Foksisty, no to Greiser wręcz odwrotnie. On chciał oczyścić Wielkopolskę z Polaków no do końca.
Jarosław Burchardt przypomina, że Greiser urodził się w Środzie Wielkopolskiej.
W wieku dziecięcym, jak to się mówi, mógł doznać, tak jak załobuza każdy mówi, mogli mu dokuczać. Jesteś rudy, może jesteś Niemiec, jesteś taki dziwny niż nie my. Nie mówisz tak fajnie jak my. I może te takie szczeniackie zabawy tej jego chorej głowie sprawiły, że jak przyjechał tu, zaczął od swojego koleżeństwa. Po prostu postanowił się na nich zemścić.
Niemcy przez 120 lat zaborów przyzwyczaili się, że to są odwieczne niemieckie ziemie. To były te ich słynne Kresy Wschodnie i oni uważali naprawdę Wielkopolskę już po tych 120 latach hałaśliwej propagandy za absolutnie swoje.
Prokuratorów zarzucił Greiserowi kompleks niższości związany z Polakami, z którymi się wychowywał. Greiser odpowiedział. Ze wspomnień Witalisa Ludwiczaka, dziennikarza, który relacjonował proces w Radiu Poznańskim.
Co do kompleksu niższości, który pan prokurator mi zarzuca, przyznam, że go miałem raz w życiu. I to w roku 1915, zdaje się, że 15, kiedy zgłosiłem się do marynarki w czasie wojny jako ochotnik, i bosman mi w krótkim czasie wytłumaczył, że ani jeść, ani spać, ani chodzić nie potrafi. A od tego czasu kompleksu niższości już nigdy nie miałem. Nawet wtedy, kiedy mnie przyjmował papież, kiedy mnie przyjmował król angielski i inni dostojnicy jako prezydenta stanu gdańskiego. I zapewniam pana, panie prokuratorze, że w ciągu toczącego się niniejszego procesu, to było pod koniec procesu, kompleksu niższości ani chwili nie odczułem.
Witalis Ludwiczak, który opowiadał w radiu, jak wygląda sala, jak wygląda Greiser, co mówią sędziowie, był prawnikiem z wykształcenia, a z zawodu dziennikarzem sportowym. Specjalizował się w relacjach.
No i potem ja jeszcze w radiu, jak się teraz podobno poprawnie mówi, pracowałem do roku 1949.
Greiser w liczbach.
W kraju Warty zamordowano 450 tysięcy Polaków. Na roboty w głąb Rzeszy wywieziono ponad 600 tysięcy Wielkopolan.
20 tysięcy zmarło w wyniku złego traktowania, niedożywienia, niewolniczej pracy. Od 1939 do 1945 roku w Wielkopolsce ubyło 1,5 miliona Polaków.
Dlatego razem z Instytutem Pamięci Narodowej w Poznaniu organizujemy akcję Znicz Pamięci. Aleksandra Pietrowicz, historyk.
Nie było możliwości apelacji, świadkami byli miejscowi Niemcy, a przewodniczącym sądu był jednocześnie dowódca grupy Einsatzkommando, który później przeprowadzał egzekucję. Wyrok zapadał, natychmiast był wykonywany. Także w ciągu jednego dnia Einsatzkommando potrafiło rozstrzelać ludzi w trzech różnych miejscowościach, odbyć sąd, skazać ludzi, rozstrzelać.
Dr Rafał Sierchuła, historyk poznańskiego IPN.
Polski Kościół katolicki został zepchnięty na margines, wprowadzono ustawy rasowe, także nie można było Niemcom i Polakom wchodzić do kościoła. Na te same msze rozpoczęła się również eksterminacja księży.
W Poznaniu zostawiono Polakom czynne dwa kościoły, świętego Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej. Reszta świątyń należała do zrzeszenia religijnego.
Do obozu koncentracyjnego w Forcie VII trafił m.in. kanclerz kurii arcybiskupiej w Poznaniu, ksiądz dr Franciszek Jedwabski.
Chodził z wysoko uniesioną głową. Kazał wybudować sobie wspaniałą rezydencję. Mieszkał też w willi przy ulicy Berwińskiego, tu gdzie w tej chwili jest Radio Merkury, mówi redaktor Maciej Kucharski.
Chociaż dokładnie nie wiemy, które pokoje zajmował, myślę, że pierwsze piętro redakcyjne, to było piętro przeznaczone dla rodziny Greisera, natomiast parter budynku, ten wysoki parter, gdzie teraz są studia nagraniowe, tam prawdopodobnie znajdował się oczywiście gabinet Greisera i zapewne salon i jadalnia.
Kim był Greiser? Niech status namiestnika kraju Warty zobrazuje taka oto sytuacja.
Witamy pana generała. Legitymację proszę.
Czarna limuzyna zatrzymała się przed bramą rezydencji Gauleitera nad Marienze, jak Niemcy mówili, na Jezioro Góreckie, niedaleko Puszczykowa.
Cholerne zwyczaje pana Gauleitera, żeby generał SS stał pod bramą. Przecież mnie znają.
Tym generałem był osławiony Jürgen Strop, skierowany później do krwawej pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Tak opowiadał Kazimierzowi Moczarskiemu w rozmowach z Katem.
Składałem wizyty w jego pałacu, ale protokół dyplomatyczno-gauleiterowski i stosowany tam system ochrony był nieznośny.
Greiser jako szef NSDAP był najważniejszym Niemcem w Wielkopolsce. partii podlegało wszystko w III Rzeszy. Ale to nie za swoje siedziby i zaszczyty odpowiadał przed najwyższym trybunałem. To on, namiestnik kraju Warty, rozpoczął masowe mordy Żydów. Sztuki zabijania w obozie koncentracyjnym w Chełmie nad Nerem, niedaleko Koła, uczył się późniejszy komendant obozów Auschwitz, Rudolf Hess.